Komunikat sztabu naczelnego wodza numer 1. Dnia 1 września 1939 roku, w godzinach rannych, niespodziewanym natarciem lotnictwa i oddziałów wojska, Niemcy wtargnęli na nasze terytorium, nie wypowiadając uprzednio wojny. Lotnictwo niemieckie wykonało szereg nalotów na poszczególne punkty całego terytorium Polski. Niemieccy lotnicy bombardowali Augustów, Nowy Dwór, Ostrów Mazowiecką, Tczew, Puck, Zambrów, Radomsko, Toruń, Kutno, Tunel, Kraków, Grodno, Trzebinie, Gdynię, Jasło, Tomaszów Mazowiecki, Katowice. W miastach zbombardowanych przez lotników zostali zabici i ranni spośród ludności cywilnej. Pod Kutnem ostrzelano z karabinów maszynowych i obrzucono bombami z lotu nurkowego pociąg ewakuacyjny. W Grodnie uszkodzono kościół katolicki, a w Białej Podlaskiej cerkiew. Meldunki o dalszym bombardowaniu nadchodzą. W rejonie gdańskim rozwija się silne natarcie lotnicze na Gdynię, która w ciągu dnia dzisiejszego znajdowała się pod ogniem bomb. Straty nieprzyjaciela. W ciągu dnia dzisiejszego zostało ogółem strąconych 16 samolotów niemieckich. Straty własne 2 samoloty. Działania lądowe. Równocześnie z nalotami rozpoczęły się działania wojsk niemieckich, które w różnych punktach naszego pogranicza wtargnęły na polskie terytorium. Walki na pograniczu trwają. Największe natężenie walk na Śląsku. W dotychczasowych działaniach rozbiliśmy ogniem artylerii pociąg pancerny przeciwnika, biorąc do niewoli Drezynę i jej obsadę. Unieszkodliwiono kilka czołgów. W różnych punktach walk wzięliśmy jeńców. W Gdańsku trzykrotne natarcie na Westerplatte zostało odparte. Orędzie prezydenta Rzeczpospolitej do narodu polskiego. Obywatele Rzeczpospolitej, nocy dzisiejszej odwieczny wróg nasz rozpoczął działania zaczepne wobec państwa polskiego, co stwierdzam wobec Boga i historii. W tej chwili dziejowej zwracam się do wszystkich obywateli państwa w głębokim przeświadczeniu, że cały naród w obronie swojej wolności i niepodległości i honoru skupi się dokoła wodza naczelnego i sił zbrojnych oraz da godną odpowiedź napastnikowi, jak to się już nieraz działo w historii stosunków polsko-niemieckich. Cały naród polski, pobłogosławiony przez Boga, w walce o swoją świętą i słuszną sprawę, zjednoczony z armią, pójdzie ramię przy ramieniu do boju i pełnego zwycięstwa. Ignacy Mościcki, prezydent Rzeczpospolitej, Warszawa, dnia 1 września 1939 roku. Oto opowieść o 1 września, czyli o dniu niemieckiego ataku na Polskę. W kilku odcinkach tej serii usłyszycie o wydarzeniach w Gdańsku, Warszawie, Londynie, Berlinie, o pierwszych nalotach, walce polskich żołnierzy, o ogromnych nadziejach związanych z reakcją Wielkiej Brytanii i Francji, o żądaniach Hitlera, o życiu codziennym Polaków, o alarmach lotniczych oraz reakcjach świata. Ale nie ja będę dziś opowiadał. Opowiedzą wam o tym słowa nagłówków i artykułów prasowych, które znalazłem w polskich gazetach z tamtego czasu. Kiedy czytałem je po raz pierwszy, czułem się trochę tak, jakbym obudził się rano 2 września 1939 roku i o wszystkim dowiedział się z prasy. Z tych wszystkich gazet wyciąłem najciekawsze fragmenty, pogrupowałem, mocno to wszystko skróciłem i ułożyłem w kilka odcinków tematycznych, dających razem pełny obraz sytuacji. Teksty z tych gazet są bardzo różne. Niektóre brzmią patetycznie, propagandowo albo naiwnie, zwłaszcza w kontekście tego, co wiemy dziś. Inne to jednak prawdziwe skarby, pełne ciekawych faktów i wciągających relacji z wydarzeń. Tak czy inaczej, to właśnie dokładnie te słowa mógł przeczytać mieszkaniec Polski tuż po niemieckim ataku. Nie będę komentował ani prostował tych słów, bo chcę was zostawić z tekstami oryginalnymi, ale zapraszam za to do komentarzy pod filmem. Jestem bardzo ciekaw waszych przemyśleń, sprostowań, refleksji, a czasem na przykład wyrazów oburzenia do niektórych słów. Fragmenty pochodzą z 12 wydań różnych polskich gazet. 4 z 1 września, głównie z wydań wieczornych, i 8 z 2 września. Pamiętajcie, że tempo obiegu informacji było w tamtych czasach o wiele niższe niż dziś. Dlatego pewne teksty mówią o ataku na Polskę, natomiast inne, przygotowane w ostatnich dniach sierpnia, a wydane we wrześniu, mówią wciąż o nerwowym wyczekiwaniu i możliwości ataku. I właśnie od tych późnosierpniowych wydarzeń rozpoczynamy pierwszy odcinek. Gdańsk, co działo się wczoraj w Gdańsku. Gwałty antypolskie i paniczne nastroje. Zamach na prawa pocztowe Polski. Blokada ujścia Wisły. Koleje unieruchomione. Zamknięcie oddziału Polskiej Agencji Telegraficznej. Ewakuacja rodzin dygnitarzy hitlerowskich. W ciągu wczorajszego wieczora, nocy i dziś rano zauważono masową ewakuację żon i dzieci dygnitarzy do Prus Wschodnich. Jednocześnie wzmógł się terror przeciwko opozycjonistom gdańskim. W Gdańsku wynikła panika, do której oprócz zarządzeń wojskowych i ograniczeń gospodarczych przyczyniła się również wiadomość o śmierci kapitana pilota z SS, który zginął na granicy polsko-gdańskiej. Jeżeli Polacy tak strzelają, mówią gdańszczanie, to rozprawa nie będzie z nimi tak łatwa, jak to głoszą hitlerowcy. Precz z Forsterem. Oprócz nastrojów paniki, wzrastają w Gdańsku nastroje przeciw nazistom. Zupełna anarchia w Gdańsku. W całym mieście słychać strzały karabinowe i wybuchy granatów. W różnych punktach miasta krążą grupy ludzi wznoszące okrzyki przeciwko Hitlerowi. Forster wyjechał dziś z Gdańska do Rzeszy. W południe męty społeczne rzuciły się na rabunek sklepów jubilerskich. Wszystko zdaje się wskazywać, że Senat Wolnego Miasta Gdańska nie panuje już nad sytuacją. Wolne miasto znalazło się pod znakiem zupełnej anarchii. Zarządzona wczoraj dekoracja miasta flagami ze swastyką została odwołana z obawy, aby nie wywołała nieprzewidzianych następstw. Mistrzowie jadowitej propagandy rozpuszczają prowokacyjne wieści. Radiostacje niemieckie około godziny 23 ogłosiły wiadomość, jakoby ze strony polskiej powstańcy mieli zaatakować terytorium niemieckie, a nawet opanować radiostację w Gliwicach. Polska Agencja Telegraficzna stwierdza, że wiadomość ta jest jeszcze jednym więcej kłamstwem rozpuszczanym przez radiostacje niemieckie. Wypadek ten jest całkowicie zmyślony i nosi wszelkie cechy prowokacji. Pierwszy komunikat. Niemcy rozpoczęły działania wojenne przeciw Polsce. Niemcy zaatakowali wojska polskie. Próba nalotów na miasta polskie. Nastąpiło przekroczenie granicy polskiej w szeregu miejscowości, zarówno ze strony Prus Wschodnich, jak i Rzeszy Niemieckiej. Wojska niemieckie zaatakowały garnizon polski na Westerplatte, który odparł atak. Bezprzykładna w swej brutalności forma agresji spotkała się ze zdecydowaną wolą całego narodu polskiego, który będzie bronił swej wolności, praw i honoru aż do końca. Wbrew zapowiedzi kanclerza Hitlera, że przedmiotem bombardowania będą tylko obiekty wojskowe, lotnictwo niemieckie bombardowało w dniu dzisiejszym skupiska ludności cywilnej. Naloty objęły m.in. Płock, Żychlin, Modlin, Otwock, Pułtusk, Mińsk Mazowiecki i Warszawę. Kilkadziesiąt osób cywilnych zabitych i rannych. Duży odsetek bomb niemieckich nie wybucha. Komunikują oficjalnie, że według dotychczasowych obliczeń zostało zniszczonych dotąd 100 nieprzyjacielskich czołgów, z tego 70 pod Wieluniem, a 30 na Śląsku. Równocześnie artyleria lotnicza i lotnictwo pościgowe zestrzeliło dotąd 34 samoloty niemieckie. Nie przeceniajmy znaczenia sił lotniczych naszego wroga, elementem rozstrzygającym piechota. Ukazał się niezmiernie interesujący artykuł o zbrojeniach państw osi w dziedzinie lotnictwa. Nie są one tak groźne, jakby to chciała przedstawić propaganda niemiecka. Epizod z walk lotniczych. Dowód odwagi, męstwa i doskonałej orientacji dał podczas walk z niemieckimi napastnikami podporucznik pilot Palusiński. Około godziny 8:30 rano wystartował pościgowym samolotem. Po godzinie napotkał za Wyszkowem eskadrę 12 niemieckich lekkich bombowców. Pół godziny trwała walka polskiego oficera z nieprzyjacielem. Podporucznik Palusiński strącił jeden z niemieckich bombowców. Od dołu został jednak zasypany pociskami, które połamały skrzydła samolotu, jedna zaś z kul zraniła pilota w rękę. Mimo rany i uszkodzenia samolotu, podporucznik Palusiński nie stracił zimnej krwi. Wyłączył motor i wylądował z wysokości 3500 metrów. Przejeżdżający szosą podchorąży zabrał pilota do Warszawy. Stan zdrowia rannego jest dobry. Oto z jak mężnych i doskonale wyszkolonych jednostek składa się polskie lotnictwo. Marszałek Śmigły-Rydz, naczelnym wodzem i następcą prezydenta Rzeczpospolitej. Pan prezydent Rzeczpospolitej, profesor Ignacy Mościcki, wydał wczoraj 1 września 1939 roku dwa doniosłe zarządzenia. Pierwszym z tych zarządzeń pan prezydent mianował marszałka Polski Edwarda Śmigłego Rydza, generalnego inspektora sił zbrojnych, naczelnym wodzem. Drugie zarządzenie brzmi: wyznaczam pana marszałka Polski Edwarda Śmigłego Rydza na następcę prezydenta Rzeczpospolitej na wypadek opróżnienia się urzędu prezydenta Rzeczpospolitej przed zawarciem pokoju. Rozkaz naczelnego wodza. Żołnierze, Niemiec, odwieczny nasz wróg, napadł dnia 1 września na Rzeczpospolitą, naruszając całą naszą granicę. Nadszedł czas wypełnienia naszego żołnierskiego obowiązku. Żołnierze, walczycie o istnienie i przyszłość Polski. Za każdy krok zrobiony w Polsce musi wróg zapłacić swą krwią. Każdy z was, ufny w słuszność naszej sprawy i sprawiedliwość Bożą, musi zdobyć się na najwyższy wysiłek, by jak najtwardziej wypełnić nakaz o obowiązku i honoru. Bez względu na długotrwałość wojny i poniesione ofiary, ostateczne zwycięstwo będzie należało do nas i do naszych sprzymierzeńców. Naczelny wódz, Śmigły Rydz, marszałek Polski. Przez radio ogłoszono wczoraj wieczorem: naczelny wódz pozdrawia dzielną załogę na Westerplatte i liczy na dalsze jej trwanie na posterunku. Wspaniała postawa Kaszubów. Postawa społeczeństwa na Wybrzeżu i w ogóle na Kaszubach jest wspaniała. W obliczu doniosłych wydarzeń społeczeństwo wykazało pełną godności i spokoju postawę duchową, wspomagając w ten sposób czynności zarządzeń ogólnych. Konferencje ministra Becka z ambasadorami mocarstw. Minister spraw zagranicznych Józef Beck konferował dnia 1 września z księdzem nuncjuszem apostolskim w Warszawie, ambasadorem brytyjskim Kennardem, ambasadorem Stanów Zjednoczonych, ambasadorem francuskim i ambasadorem japońskim. W godzinach wieczornych minister Beck przyjął posła węgierskiego. Posiedzenie Rady Ministrów. W dniu 1 września odbyło się pod przewodnictwem prezesa Rady Ministrów generała Sławoja Składkowskiego posiedzenie Rady Ministrów, na którym uchwalono przedstawić panu prezydentowi Rzeczpospolitej do podpisu szereg projektów dekretów w sprawach związanych z sytuacją wojenną. Nadzwyczajne sesje Sejmu i Senatu. Pan prezydent Rzeczpospolitej otworzył w dniu 1 września sesje nadzwyczajne Sejmu i Senatu. Narzuconą wojnę wygramy, bo tak nas nauczył Józef Piłsudski. Manifestacja Sejmu na cześć naczelnego wodza. Dziś w południe odbyło się posiedzenie Sejmu, na którego wstępie zabrał głos premier Sławoj Składkowski, który oświadczył: Wysoka Izbo, sytuacja, w której dziś mam zaszczyt przemawiać w imieniu rządu, jest jasna. Zostaliśmy zaatakowani, więc walczymy. Wszystkim panom z tej Wysokiej Izby, jako czujnym na sprawy państwa obywatelom, znany jest przebieg wydarzeń, które poprzedziły wybuch narzuconej nam wojny. Obecnie oświadczam Wysokiej Izbie, że rząd staje do dyspozycji naczelnego wodza z niezłomną wolą pokonania każdej przeszkody stającej w poprzek jego woli w dziele obrony państwa. Huczne oklaski. Szczegółowy i ścisły przebieg wydarzeń i ich ocena będą niebawem przedstawione opinii kraju w całej rozciągłości. Jesteśmy spokojni, spokojni o losy narodu i państwa. Narzuconą nam wojnę wygramy, bo nauczył nas Józef Piłsudski, jak się zdobywa niepodległość i jak się jej broni. Huczne oklaski. Wojnę tę wygramy, bo na wezwanie pana prezydenta pójdziemy do walki wszyscy, ramię przy ramieniu. Huczne oklaski. Wojnę tę wygramy, bo mamy wodza, marszałka Edwarda Śmigłego Rydza. Okrzyki: niech żyje, posłowie wstają. I wypełnimy z twardym żołnierskim posłuszeństwem wszystkie jego rozkazy, wiodące Polskę w imię Boże do zwycięstwa. Huczne oklaski. Izba wstaje ponownie i manifestuje gorąco na cześć naczelnego wodza. Usuwanie gruzów zburzonej wskutek eksplozji bomby zegarowej części dworca kolejowego w Tarnowie jeszcze trwają. Prace utrudnia fakt, że rumowiska, między którymi mogą znajdować się jeszcze zabici, przebiły posadzkę i wpadły do piwnicy. W związku ze zbrodniczym zamachem odbyło się w czwartek nadzwyczajne posiedzenie Rady Miejskiej dla wyrażenia współczucia rodzinom tragicznie zmarłych. W pogrzebie wzięły udział tysiączne rzesze społeczeństwa tarnowskiego. Wbrew uroczystym zapewnieniom kanclerza Hitlera, podczas ataków niemieckiego lotnictwa bombardowano miasta otwarte, zabijając ludność cywilną, w szczególności kobiety i dzieci. Obrzucono bombami uzdrowisko Rymanów, gdzie znajduje się dużo szpitali i lecznic. Ostrzelano wreszcie pod Kutnem z karabinów maszynowych samolotów niemieckich cywilny pociąg ewakuacyjny i obrzucono go bombami z wysokości około 50 metrów. W ślad za niemieckimi oddziałami wdarły się na polskie terytorium bandy dywersyjne, mordujące rodziny polskich rezerwistów. Oto takimi metodami rozpoczęły Niemcy wojnę z Polską, napadając na nasz kraj znienacka. Odezwa obozu Zjednoczenia Narodowego. Obywatele, nasz wróg odwieczny, żądny zawsze grabieży i gwałtów, porwał się na granicę Polski. Bezczelna buta niemiecka i żądza bandyckich podbojów raz jeszcze naruszyła pokój świata. Bracia, ojczyzna w potrzebie, bagnetem żołnierza i wojennym wysiłkiem całego narodu zwyciężymy wroga i zdepczemy jego zbójecką pychę. Mamy w swej historii Płowce i Grunwald. Pod rozkazami naczelnego wodza, Śmigłego Rydza, walczyć będziemy do ostatniej kropli krwi w obronie wolności ojczyzny i honoru narodu. Nie ma takiej ofiary, jakiej nie bylibyśmy w stanie ponieść ochotnie w tej wojnie z brutalnym i podstępnym wrogiem. Obywatele, sztandary naszych mężnych pułków ozdobimy wawrzynami nowych zwycięstw. Wodzu, prowadź, z nami zwycięstwo. Niech żyje wielka i zwycięska Rzeczpospolita Polska. Obóz Zjednoczenia Narodowego. Około godziny 6 rano obudził dziś Warszawę przeciągły sygnał syren. Na ten znak odezwały się głośniki radiowe, zapowiadając ludności stolicy alarm lotniczy. Warszawa zachowała spokój od pierwszej chwili. W podwórkach rozległ się dźwięk szybko zatrzaskiwanych okien. Okna od zewnątrz oblepione są krzyżami z papieru, które doskonale zabezpieczają przed wypadaniem szyb. W kamienicach objęła posterunek Domowa Służba Obrony Przeciwlotniczej. Inaczej wyglądała ulica. W mgnieniu oka ustał wszelki ruch. Stoją tramwaje, autobusy, pojazdy konne i samochody. Ludzie w spokoju wysiadają, kierując się w stronę najbliższego domu czy schronu. Za chwilę przechodnie znajdują się w bezpiecznych schronach, gdzie pozostają aż do odwołania alarmu. O godzinie 7 rano syreny oznajmiły koniec alarmu. Miasto przybrało normalny wygląd. Drugi alarm lotniczy ogłoszono o godzinie 9. Ludność, która gęściej wypełniła ulicę, schowała się sprawnie i spokojnie. Alarm trwał 3 kwadranse. Znów życie bije codziennym, normalnym rytmem. Nie wszyscy zdążyli dojść do miejsc pracy lub wrócić do domów, bo już po 10 minutach obrona przeciwlotnicza zapowiada trzeci alarm, który trwał niecały kwadrans. Czwarty alarm ogłoszono o godzinie 12.45 i po 15 minutach odwołano go. Mieszkańcy Warszawy wykonali bez zarzutu zarządzenia komendantów obrony przeciwlotniczej. Stolica zdała egzamin. Żołnierze, strzelajcie powoli. Każdy strzał musi być celny. Wojna się rozpoczęła. Na granicy padły pierwsze strzały. Niemcy dokonali pierwszych nalotów na nasze miasta. Adolf Hitler, a nie naród niemiecki, wypowiedział nam wojnę. Naród niemiecki tej wojny nie chce, lecz Adolf Hitler sądzi, że pobije Polskę i zagarnie jej ziemię. Nieprzyjaciel grozi rzucaniem bomb na nasze miasta. Nic to. Będzie trochę mniej czy trochę więcej zabitych, lecz nic to. Siły lotnicze sprzymierzonych są znacznie większe niż lotnictwo niemieckie. 80 na 100 ludzi w Polsce mieszka na wsi i w małych miasteczkach, których bombardowanie więcej by kosztowało niż jest ono warte. 70 ludzi na 100 mieszka w miastach III Rzeszy i ludność jej jest bardziej zagrożona niż ludność Polski. Radio niemieckie straszy nas gazami, lecz wy żołnierze wiecie, że to są strachy na lachy. Niepodobna przywieźć tyle pocisków gazowych, żeby nimi zatruć skutecznie tak olbrzymi teren, jaki zajmuje duże miasto. Dlatego też spokojnie patrzymy w przyszłość. Żołnierze, pamiętajcie wszyscy, że wojnę przetrzymamy. Choćby nie wiem, jak ona była ciężka, choćby nam przyszło oddać nie jeden zagon ziemi ojczystej, my wojnę wygramy. Wojnę wygrywają zawsze ci, którzy są mężni. Wojnę wygrywają zawsze ci, którzy wierzą, że do nich będzie należeć zwycięstwo. Gdy w roku 1914 Polska rozpoczynała wojnę, Polska posiadała wodza Józefa Piłsudskiego, kilkudziesięciu oficerów i kilka tysięcy strzelców. Dziś, gdy Polska rozpoczyna swoją drugą wojnę, Polska posiada wodza naczelnego, jakiego nie posiada żadna inna armia europejska. I posiada 2-milionową armię pod bronią, a mobilizacja powiększa codziennie jej siłę. Pierwszą swoją wojnę skończyła Polska, zacząwszy ją tak niewielkimi środkami, zwycięsko. I dziś wierzy, że drugą, rozpoczynając ją z taką potęgą, przy pomocy Boga, zakończy również tak samo. Żołnierze, strzelajcie powoli. Każdy strzał ma być celny. Strzelajcie bez pośpiechu. Gdańsk przyłączony do Rzeszy, chociaż trzykrotny atak na Westerplatte został odparty. Gauleiter Forster wystosował dziś z rana do kanclerza Hitlera depeszę, w której zawiadamia go, iż wydał ustawę wchodzącą w życie z dniem 1 września o przyłączeniu wolnego miasta Gdańska do Rzeszy. W odpowiedzi na depeszę Gauleitera Forstera, kanclerz Hitler wysłał do niego telegram, w którym przyjmuje do wiadomości proklamację wolnego miasta Gdańska o jego powrocie do Rzeszy Niemieckiej. Zapowiada, że ustawa o przyłączeniu Gdańska do Rzeszy zostaje zaraz wprowadzona w życie oraz mianuje Gauleitera Forstera szefem administracji cywilnej na obszarze Gdańska. Krwawe starcia w Gdańsku między poborowymi a policją. W nocy gestapo urządziła formalną obławę na wszystkich podlegających poborowi wojskowemu. Śpiących wyciągano z łóżek i nie zostawiając im ani chwili czasu na pożegnanie się z najbliższymi, wysyłano na dworzec kolejowy Petershagen obok Gdańska, skąd mieli być odwiezieni do Malborka w Prusach Wschodnich. Gdy funkcjonariusze gestapo przeprowadzili na terenie miasta obławę na poborowych, przy dworcu kolejowym zaczęły się gromadzić rodziny powołanych pod broń, a przeważnie kobiety, matki, żony i siostry, które chciały pożegnać swoich najbliższych przed odjazdem. Kiedy stojące na dworcu pociągi zaczęły zapełniać się poborowymi, z tłumu zrozpaczonych kobiet wznosiły się okrzyki przeciwko władzom hitlerowskim i przeciwko partii. Agenci policji politycznej oraz umundurowani SS-mani starali się rozpędzić krzyczące kobiety i zmusić je do opuszczenia dworca. Gdy jeden z policjantów uderzył kolbą karabinową kobietę, poborowi zaczęli wyskakiwać z wagonów i rzucili się na agentów policji. Rozpoczęła się na terenie dworca krwawa walka pomiędzy policją a poborowymi. W wyniku starcia kilkanaście osób, w tym przeważnie kobiet, odniosło poważne rany, a kilkadziesiąt jest lżej rannych. Masowe mordy w Gdańsku. Gdańszczanie uciekają do Polski. W Gdańsku od wczoraj rano odbywają się masowe aresztowania i egzekucje. Ci wszyscy gdańszczanie, którzy według raportów gestapowców nie wykazywali dostatecznej jakoby lojalności w stosunku do Forstera, zostali pozbawieni majątku. Dzieci obywateli podejrzanych odrywano gwałtem i odsyłano w głąb Rzeszy. Na ulicach miasta miały miejsce dantejskie sceny. Powszechny podziw budzi załoga na Westerplatte, która do chwili obecnej zdołała odeprzeć kilkanaście ataków nieprzyjacielskich i wśród huraganowego ognia utrzymuje niezmiennie powierzoną sobie pozycję. W Gdyni panuje nastrój podniosły, ludność wykazuje hart i dyscyplinę. Do Warszawy przybyła spora grupa uchodźców polskich, którzy uciekają z Niemiec przed gwałtem i terrorem. Nielegalnie przekraczali granice, w każdej chwili narażeni na to, że zostaną schwytani i poddani najsurowszym represjom. Dzień 1 września 1939 roku przejdzie do historii jako nowe świadectwo barbarzyńskich metod germańskich. W dniu tym o godzinie 5:45 bez żadnej zapowiedzi i wbrew wszelkim przepisom prawa narodów oraz zasadom humanitarnym eskadry niemieckie dokonały nalotów na otwarte miasta polskie, siejąc zniszczenie i mordując bezbronne ofiary spośród ludności cywilnej. Nie ma chyba na świecie człowieka, który by żywił wątpliwości, kto w obecnym konflikcie jest napastnikiem i kto depcze elementarne zasady życia międzynarodowego przyjęte powszechnie przez narody cywilizowane. Polska wojny nie chciała i do ostatniej chwili odpowiadała przychylnie na apele o utrzymanie pokoju skierowane przez najwyższe autorytety świata z Ojcem Świętym Piusem XII na czele. Bez względu jak długo będą trwały działania wojenne, potęga germańska zostanie złamana, tak jak ongiś na Psim Polu i pod Grunwaldem. Buta i pycha wodza III Rzeszy zostanie starta w pył, jak buta krzyżacka lub Niemiec Wilhelma II. Nie ulega wątpliwości, że wojna przyniesie nie tylko zagładę ustrojowi narodowo-socjalistycznemu, lecz również zakończy się upadkiem Niemiec jako mocarstwa na całe stulecia. Polska musi odzyskać nie tylko swe odwieczne ziemie, ale zdobyć granice, które dadzą naszemu państwu warunki mocarstwowego bytu i zabezpieczą raz na zawsze nasz kraj przed zaborczością germańską. Księżycowa, widna noc otuliła nad ranem miasto i osiedla podstołeczne nieprzenikliwą mgłą. Po pierwszej nocy wojny, nocy wypełnionej czujną strażą posterunków obrony przeciwlotniczej, wszedł drugi dzień nowych zdarzeń. Przyszły one wcześnie. Na niezwykły jeszcze do bandyckich wizyt kraj spłynęły eskadry wroga. Leciały w dymie oparów podstępnie. Złe ptaki, kierowane obłąkaną wolą nienawidzących. Kilka minut przed godziną 6 targnęły powietrzem syreny alarmowe. Nim zmilkły, zastygło milionowe miasto. Skrył się żywy człowiek pod sklepienia schronów, wszedł pod ziemię. Baterie artylerii przeciwlotniczej spędziły zbrodniarzy z błękitów. Ścichł złowieszczy warkot. Wyroiło się życie na powierzchnię ulic, placów, dworców kolejowych. Nie na długo. Przed godziną 10, przed 11, około 15 i 15.30 podsuwały się niemieckie samoloty nad warszawskie obszary, lecz nie dopłynęły. Utykały przed celem, waliły się w proch, strącane pociskami naszych dział i bohaterskich lotników Rzeczypospolitej. Ale to był dopiero początek. W kolejnych odcinkach tej serii usłyszycie m.in. o żądaniach Hitlera, mobilizacji i wydarzeniach w Polsce, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech i w wielu innych państwach całego świata. W przypiętym komentarzu znajdziecie link do całej playlisty tej serii. Gdyby ktoś z Was miał ochotę zostać patronem tego kanału, to będę niesamowicie wdzięczny. Dziękuję bardzo, bardzo mocno wszystkim tym, którzy już się na to zdecydowali. Do zobaczenia za chwilę.